Czytanie z Dziejów Apostolskich. Piotr, napełniony Duchem Świętym, powiedział: Przełożeni ludu i starsi, jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Kamień wskardzony stał się fundamentem. Kamień wskardzony stał się fundamentem. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Lepiej się uciekać do Pana, niż pokładać ufność w człowieku.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Najmilsi, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Oto Słowo Boże.
Niech będą ci.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział:
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem, nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Pierwsze i ostatnie czytanie, czyli Ewangelia, są w pewien sposób ze sobą powiązane pewnymi okolicznościami, w których te słowa padły. W pierwszym czytaniu mamy do czynienia z człowiekiem, z sytuacją, kiedy to zresztą kontynuacją, którą początek słyszeliśmy tydzień temu, mianowicie pierwszego cudu, jaki uczynili apostołowie. Piotr i Jan, udając się do świątyni jerozolimskiej na modlitwę, spotykają człowieka, który jest sparaliżowany od urodzenia i ma możliwości chodzić, ruszać się. Jedyną rzeczą, którą jest w stanie wykonywać, to siedzieć pod progiem świątyni i tam żebrać na swoje utrzymanie. I apostołowie dokonują pierwszego cudu uzdrowienia tego człowieka. Na początku, jak w zeszłym tygodniu, ostatniej niedzieli, słyszeliśmy, tłumaczą się tym wszystkim, którzy zbiegli się na to wydarzenie, którzy byli zadziwieni tym, co się dokonało. Ale za chwilę po tym całym zbiegowisku doszła informacja do faryzeuszy i najwyższych, jeżeli chodzi o przywódców duchowych Izraela, którzy zebrali się w radzie, która nazywa się Sanhedryn, mająca mniej więcej około 71 swoich członków. Zaprosili tam, a raczej uwięzili apostołów, ściągnęli ich tam na siłę i zaczynają ich przesłuchiwać. Mówię, że Ewangelia podobne ma wydarzenie, bo rzeczywiście podobna sytuacja ma miejsce. Pan Jezus uzdrawia człowieka, który jest niewidomy od urodzenia. Faryzeusze zaczynają Jezusa rozpytywać o to, jak to się stało, bo na początku zebrali do siebie tego niewidomego, a nawet ściągnęli jego rodziców i próbują za wszelką cenę udowodnić, że to jest tylko działanie ludzkie, że ten człowiek udawał, że jest niewidomy. A Pan Jezus, ostatecznie zapytany przez faryzeuszów, odpowiada właśnie tymi słowami, które dzisiaj słyszymy. Historię o dobrym pasterzu, ale historię, która mieści w sobie pewne dwa wątki. Z jednej strony słyszymy pewne porównanie między pasterzem a najemnikiem albo tym, do którego owce nie należą, który w momencie, kiedy jest jakiekolwiek zagrożenie, zaczyna czmychać, bo nie interesuje się owcami, tylko interesuje się zyskiem, które może otrzymać. A z drugiej strony, tym drugim punktem dzisiejszej Ewangelii jest pokazanie niesamowitej relacji, jaka jest między pasterzem a owcami. Jest to, chciałbym to pokazać, żebyśmy mniej więcej mieli kontekst tych wydarzeń, bo zwróćmy uwagę, że oba czytania dotyczą właśnie czegoś, co się nadzwyczajnego stało, i to jeszcze wobec człowieka, który nie miał możliwości żadnej obrony albo żadnej pomocy znikąd. I pojawia się tu cud, pojawia się tu pojawienie się samego Boga, który przychodzi ze swoją łaską. I święty Piotr zaczyna tłumaczyć ostrymi słowami przed Sanhedrynem. Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że dzięki niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. To jest wywód Piotra, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, co dokonało się wcześniej. To znaczy, mamy do czynienia z okazaniem dobra człowiekowi, który w tym momencie jest potrzebujący, jest chory, wobec którego przechodzą ludzie obojętnie albo tak naprawdę z pewnego rodzaju pogardą wrzucą mu może jakiś pieniążek i pójdą do świątyni na modlitwę. I pojawia się ktoś, kto mówi: nie mam pieniędzy, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. Zauważmy, co zaczyna się dokonywać. Zaczyna się dokonywać dobra nowina. Zwróćmy uwagę na jedno określenie, które bardzo mocno będzie się przejawiać w tej liturgii słowa. To jest dobro albo dobroć. Pan Jezus przynajmniej trzykrotnie określa siebie jako dobrego w dzisiejszej Ewangelii. Ale to dobro to nie jest tylko słowo. Zauważmy, że dzisiaj apostołowie właśnie przez spotkanie z Chrystusem, przez relacje z Nim dokonują dobra. A zatem tym elementem, które bardzo mocno będzie także w pewien sposób owocować świadectwem, naszym świadectwem o Panu Jezusie, jest dobro. Pan Jezus pokazuje, że jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Przypominam z ostatniej niedzieli, że określenie znać w Biblii oznacza mieć relacje. Nie znać tylko umysłowo, w sensie wiedzieć, ale intelektualnie, ale mieć relacje z kimś. Czyli ja, dobry pasterz, mam relacje z moimi owcami, a moje owce mają relacje ze mną. I teraz zauważmy, że dzisiejsza Ewangelia może być z jednej strony pewnym postawieniem faktu, ale może być też z drugiej strony pewnym, no, takim rachunkiem sumienia. Bo jeśli ja mam relacje z Panem Jezusem, to rzeczywiście jestem w stanie przyjąć, że On jest dobry. Więcej, jestem w stanie być jak On. Sięgnijmy do listu dzisiaj świętego Jana, który zaczyna ten list od niesamowitego zachwytu, bo my tego tak nie słyszymy w momencie, kiedy czytamy to czytanie. Ale kiedy sięgniemy do oryginalnych tekstów, to zobaczymy tam słowa, które są po prostu zachwytem, są wprost okrzykiem ze strony świętego Jana. I mniej więcej tak to brzmi. Oczywiście ja tego nie odegram tak, jak to przeżywał święty Jan. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Czy jesteście świadomi tego, jaką miłością, jakiego rodzaju miłością, jakiej natury miłością obdarzył nas Ojciec? I tłumaczy dalej. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Nie tylko zostaliśmy nazwani, ale wprost. Rzeczywiście nimi jesteśmy. Zauważmy, jaka jest sytuacja, jaka jest relacja między właśnie pasterzem a nami. Z jego strony jest to relacja niesamowitej miłości. No, wielu z was tutaj jest już mamami czy ojcami. Zdajecie sobie dokładnie sprawę z tego, jaka relacja jest między wami a waszymi dziećmi. Jak wy jesteście w stanie oddać życie swoje za swoje dziecko. I to pokazuje właśnie, dlaczego Jezus mówi, że ja oddaję swoje życie za owce. Ja mam tak niesamowitą relację z wami, mówi Chrystus, z nami, bo ja też się w tym mieszczę. Święty Jan Apostoł próbuje nas przekonać, pokazując wyraźnie tę relację, abyśmy zobaczyli, że bycie dzieckiem także ma swoje etapy. Wielu z was wychowało już swoje dzieci albo ma przed sobą taki wiek, który nazywa się bycie nastolatkiem. I ten okres buntu, i ten okres niezgody, i pewnych takich naszych takich przekór, powiedzmy, tych młodych ludzi. A czy nie widzimy, że czasami jesteśmy do nich niesamowicie podobni? To znaczy w takiej relacji do Pana Boga. Pan Bóg nazwał nas dziećmi, ale przecież to my mamy swoje pomysły na nasze życie. To my mamy pomysły odnośnie tego, jak powinniśmy interpretować przykazania. To my mamy pomysły odnośnie tego, co jest ważniejsze w moim życiu przed Tobą, Panie Boże. I Pan Bóg jak taki dobry ojciec, jak taki dobry rodzic stoi nad nami, ale nie w kontroli, ale stoi w trosce. Mówi, dobrze, rozumiem, masz taki wiek, przechodzisz teraz okres buntu. I popatrzmy, to, że Pan Jezus, że Święty Jan nazywa nas dziećmi Bożymi, nie jest przypadkiem. Pokazuje jeszcze więcej, że mówi, dzisiaj jesteśmy dziećmi. Ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. A jak się ujawni, to okaże się, że jesteśmy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Słowo podobni w tym przypadku jest takie dość, bym powiedział, słabe. Bo podobieństwo, tutaj zwróćmy uwagę, że święty Jan Apostoł nawiązuje do czegoś, co jest u początku stworzenia świata. Bo przecież choćby z katechizmu uczymy się, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Podobieństwo rzeczywiście przez różnego rodzaju cechy, które posiadamy. Przez to, że mamy duszę nieśmiertelną, czyli fragment obecności Bożej, Jego istoty. To, że jesteśmy żyjący, to, że mamy umysł, rozum, a przede wszystkim, że mamy wolną wolę. Ale to wszystko jest mało. Święty Jan Apostoł mówi o zupełnie innym podobieństwie. Mówi o upodobnieniu się, to znaczy przebóstwieniu. Trudne takie słowo. Ale chodzi o to, że będziemy po prostu jak On. Nie bogami, ale w Jego naturze wtopieni. Będziemy tymi, którzy będą wprost już nie świadkami, ale będziemy po prostu z Jego rodziny fizycznie. Oczywiście to wszystko jest słabe, co mówię w tej chwili, bo nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Ja też. Mogę tylko mówić to, co święty Jan Apostoł doświadczył w swoim życiu i zaczyna o tym dawać świadectwo. Ale zauważmy, to jest przyszłość nasza. Do tego zostaliśmy powołani. Natomiast mamy jeszcze fragment wcześniej, to, że skoro jesteśmy dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy, to też zobowiązuje. Zwróćmy uwagę właśnie na to słowo dobro. Zobowiązuje nas do tego, abyśmy jak dobry pasterz postępowali na co dzień. Abyśmy w tym naszym wieku nastolatków dojrzeli do takiego etapu w naszym życiu, w którym będziemy postępować w sposób dobry. Nie dobry, to znaczy właściwy. Dobry, to znaczy okazujący dobro. Nie przypadkiem Ewangelia, tłumacząc na język polski, oznacza dobra nowina. We wszystkim tym, co robi Chrystus, we wszystkim tym, co robi Bóg, jest ta iskierka dobra. On nie może być innym. On chce okazać nam miłość za wszelką cenę, odpuszczając nam grzechy, udzielając nam siebie w komunii świętej, kiedy chce razem z nami pójść tam, gdzie będziemy, czyli do naszego domu, do naszej pracy, po to, żeby tam dokonywać dobro, ale On jest we mnie, ale beze mnie tego nie zrobi. On potrzebuje moich rąk, potrzebuje moich ust, potrzebuje czasami jakiegoś gestu, uśmiechu, potrzebuje moich nóg, żeby pójść gdzieś do kogoś z dobrą nowiną. I teraz, czy ja jestem dobry, dobra? To się bierze z dziecięctwa Bożego. Nie oznacza, że jestem mały, czyli niedojrzały, dlatego jestem dzieckiem. Tylko dzieckiem to znaczy, jestem z Nim tak zjednoczony. A zatem, podsumowując, zapraszamy każdego z nas do tego, abyśmy wsłuchując się i wpatrując się w dobrego pasterza, byli tymi, którzy w pierwszym rzędzie zaczynają swoją dobroć od relacji z Nim. Czyli od tego, że słuchamy teraz Słowa Bożego, że wsłuchujemy się w to, co jest tłumaczone na homilii, że uczestniczymy fizycznie w Komunii Świętej, to znaczy w tym zjednoczeniu z Panem Jezusem, dajemy się po prostu Jemu spotkać w naszym sercu. Spotykamy się z Nim na swojej osobistej modlitwie i to jest pierwsza relacja. Czyli znaleźć się z Panem Jezusem. Pozwolić się spotkać, poznać. On mnie zna doskonale. Ale ja jestem zaproszony do tego, żeby znać Jego. Cieszę się z tego powodu, że patrząc choćby nawet na was, tak normalnie przez każdą niedzielę, widzę, jak z uwagą wsłuchujecie się w to, co jest mówione. To już jest początek relacji, a może i coś, co was rozwija jeszcze bardziej. Dajecie się poprowadzić Bożemu Słowu. Teraz tylko jeszcze, oprócz słuchania, pozwólcie sobie na taką spontaniczną rozmowę z Nim. Pozwólcie sobie na to, aby to nie było te 2 minuty przed mszą świętą, kiedy uklęknę, kiedy, nie wiem, powiem, niechaj będzie pochwalony przez Najświętszy Sakrament. Tylko niech to będzie ten czas, kiedy nawet po Komunii Świętej, wtedy, kiedy tutaj następuje chwila ciszy, albo jeszcze trwa pieśń, zakończenie pieśni uwielbienia, kiedy ja, mając Go w swoim sercu, jestem w stanie powiedzieć Mu, że Go kocham. Jestem w stanie Mu po prostu opowiedzieć o sobie. Jestem w stanie Mu zaprosić Go albo poprosić Go o to, abym zrozumiał Jego miłość, albo przynajmniej trochę ją odczuł. A może poza mszą świętą, kiedy jestem w domu, pozwolił sobie na taką osobistą relację, nawet taką, kiedy usiądę sobie na kanapie albo leżę jeszcze w łóżku przed snem i mam możliwość po prostu Jemu powiedzieć parę słów, nawet to właśnie, że Go kocham. Czy to wyznanie miłości nie jest najlepszym dowodem relacji? Oczywiście może skończyć się na słowie, ale jeśli ja wieczorem albo po tej Komunii Świętej albo w innym momencie wpadnę na taki pomysł dotyczący miłości, tego słowa, to już jest relacja. Dlaczego? Dlatego, że ja nie mówię tego do powietrza, tylko ja mówię do kogoś, w kogo wierzę, a zatem uznaję go za osobę, która jest obok mnie. To już jest początek poznania. To jest ta relacja. To jest ten haczyk, za który Pan Bóg może się zahaczyć i pociągnąć mnie dalej. A zatem taka prostota w relacji. Skoro On jest dobrym pasterzem, to skoro jest dobrym, to On wysłuchuje także nawet te nasze proste słowa. Amen.